Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie z cyklu Miłość w świecie zwierząt. Dzisiaj już będzie część 9 i tutaj będziemy się skupiać przede wszystkim na ptakach. Mianowicie tytuł będzie Miłość piórka obrośnięta, no bo tak przecież dokładnie to wygląda. I dzisiaj porozmawiamy o ptakach. Były ryby, płazy, gady, ptaki, a przed nami oczywiście ssaki, ale to na kolejnym naszym spotkaniu. A dzisiaj będziemy przyglądali się z bliska ptakom, które czasami wydają się nam zupełnie nieciekawe, wręcz nudne, tak jakby chociaż gawrony. Chociaż o gawronach też już mówiłem, na przykład przy czerwonej liście ptaków, czy tam przy czerwonej księdze, bo to tak były zatytułowane te wykłady. I powinien nam się kojarzyć z tym, że jest to gatunek, który już na tej liście się znalazł, a zatem w Polsce jest zagrożonym gatunkiem, którego no, liczebność się zmniejsza. Mimo tego, że jest bardzo popularny, wciąż przynajmniej nam się wydaje, że jest bardzo popularny, w miastach, na trawnikach chodzi, często zresztą tak swoją drogą mylony w ogóle z krukiem. Ale mówimy oczywiście o gawronie, który tutaj widnieje na naszej fotografii. I warto o nim wspomnieć, że gawrony to są te ptaki, które mają, przynajmniej z naszego punktu widzenia, niezbyt liczne kolory na swoim ciele, ale okazuje się, że gawron gawrona widzi zupełnie inaczej niż człowiek widzi gawrona. I tutaj one są bardzo mieniące, mają wiele różnych barw, są wręcz byśmy powiedzieli kolorowe. I dzieje się tak, ponieważ no, w ultrafiolecie, który dla nas akurat jest zupełnie niewidoczny, w promieniach ultrafioletowych te ptaki wyglądają zupełnie inaczej, prezentują się naprawdę niezwykle. My możemy delikatnie tylko to dostrzec, jak na przykład znajdziemy pióro gawrona i tak poruszamy nim na boki, to zobaczymy, że on się mieni i ma różne odcienie, na przykład fioletowego, granatowego, sroki to na przykład nawet mają taki kolor zielonkawy. A zatem wydawałoby się, że świat ptaków to jest głównie taki, skupia się przede wszystkim na pięknych kolorach i na muzyce, no bo przecież wiemy o tym, że ptaki śpiewają i zaraz o tym jeszcze opowiem. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że właśnie te ptaki też, które z pozoru dla nas są nudne i ciemne, faktycznie mienią się różnymi barwami. I to nie jest jedyny przykład oczywiście, bo dotyczy to na przykład gołębi, które też często są przez nas zupełnie pomijane, nielubiane, wręcz nawet wyśmiewane, czy w ogóle nie darzymy jej żadnymi pozytywnymi emocjami, a wręcz nawet czasami pogardą, a okazuje się, że też są niezwykle ciekawymi ptakami, ale tutaj w kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy, wyróżniającymi się bardzo pięknymi i kolorowymi barwami. Również dotyczy to na przykład szpaków, a zatem szpak widzi inaczej szpaka niż my, no bo przecież pamiętajmy o tym, że zwierzęta też trochę inaczej odbierają świat, inaczej widzą ten świat, bo mają zupełnie inne wyostrzone zmysły niż my ludzie. Tak, no to już tutaj mamy znowu tego gawrona i tutaj warto o tym powiedzieć, że jeszcze z tego to wynika, że one widzą siebie jako takie bardzo kolorowe. Tutaj nawet jak się przyjrzymy temu zdjęciu, to widzimy, że te barwy pojawiają się na ciele gawrona. On nie jest jednobarwny, tylko są delikatne przebicia, są delikatne prześwity, a wynika to z tego, że ptaki po prostu inaczej postrzegają świat i ptasie oczy po prostu widzą pasmo światła ultrafioletowego, a dzięki temu te gawrony stają się po prostu piękne i kolorowe. Ale no, kolory to nie wszystko, bo wiemy doskonale, że te kolory odgrywają bardzo znaczącą rolę w życiu ptaków. I tutaj przykładów dzisiaj też trochę będzie. Niektóre będą dosyć takie ciekawe i niezwykłe. Wiemy, że to głównie samce przede wszystkim są jednak tymi ptakami, które wyróżniają się kolorami, pięknymi kolorami, a samice są często takie niepozorne, no ale to też ma swoje uwarunkowanie, na przykład chociażby takie, żeby taki powód jest, żeby one nie były widoczne podczas wysiadywania jaj, żeby łatwo się kamuflowały, maskowały w otoczeniu, a zatem im te kolory niespecjalnie są potrzebne, a nawet byśmy powiedzieli, że mogłyby im zaszkodzić. A tak, dzięki temu, że są takie właśnie niepozorne, to mogą sobie spokojnie w ciszy wysiadywać jajka i być praktycznie niezauważone. Ale wiadomo, że kolory to nie wszystko. Również z ptakami nam się bardzo mocno kojarzy śpiew. Śpiew, który no, prowadzi też do tego, że są zakładane rodziny, że dochodzi do kopulacji, do rozmnażania, że powstaje nowe pokolenie, że ptaki mają potomstwo, ale wszystko zaczyna się właśnie od śpiewu. I są takie dwie strategie śpiewania. Takie strategie, które stosują samce różnych gatunków po to, żeby się przypodobać samicy, ale jednocześnie powiedzieć innym samcom będącym w okolicy, że kolego, nie zbliżaj się tutaj, bo to jest już miejsce zajęte przeze mnie, a jeżeli ty się do mnie zbliżysz, to ja ci dam w dziób. To jest mniej więcej taki przenośny i dosłownie to jest właśnie tego typu sygnał. A zatem z jednej strony zachęca samicę do tego, żeby ona założyła z nim rodzinę, a o to, żeby mogli się stać, mogły te ptaki stać się rodzicami, żeby mogły mieć potomstwo. Natomiast jest to też taki komunikat troszeczkę grożący innym osobnikom tego samego gatunku oczywiście. I tutaj powiedziałem, że są dwie takie strategie. Pierwsza strategia to na przykład słowiki, prawda? Tu widzimy słowika na fotografii i słowiki stosują taką strategię, że szlifują dokładnie każdą nutkę. Każdy dźwięk jest praktycznie do perfekcji przygotowywany. One w ogóle się uczą, trenują dosyć długo. Może dlatego właśnie można usłyszeć często te słowiki odzywające się. I no, on musi praktycznie całą tą swoją arię zapamiętać, nauczyć się jej i przy okazji nie fałszować. No i kiedy zafałszuje, kiedy to się wydarzy, no to taka samica po prostu może go odrzucić, może mu podziękować, no bo po prostu on się nie zaprezentował ze swojej najlepszej strony. Jakieś tam defekty ona odnalazła, a zatem no o takiego samca może po prostu odrzucić. Ale jest jeszcze na przykład też taki inny wytrwały śpiewak, chociaż ciężko to nazwać śpiewem, bo na przykład strumieniówka, brzęczka również, to są te ptaki, które wyśpiewują. Chociaż nie wiem, czy to można nazwać śpiewem, bo to w zasadzie jest taki monotonny dźwięk, ale jednostajny, monotonny dźwięk, niczym jakieś takie, nawet nie wiem, do czego to przyrównać, jakieś bzyczenie takie, coś takiego, prawda? Cały czas taki jednostajny dźwięk u strumieniówki takie dzy, prawda? Natomiast u brzęczki to też jest taki jednostajny dźwięk, takie trrr, prawda? Coś takiego. No i ona bardzo długo się odzywa tylko w taki sposób, więc jeżeli taki ptaszek przez 45 minut nieustannie tak śpiewa, to być może jest tak, że ta samica po prostu już ma dosyć tego i mówi: dobra, weź już siedź cicho, ja już tutaj nie mogę tego wytrzymać. Nie wiem, czy tak się dzieje, to są tylko takie przypuszczenia, my dokładnie tego nie wiemy. Niemniej faktycznie są to takie fragmenty, czy tam takie frazy, które są rzeczywiście przez ptaki bardzo długi czas wykonywane, aż można by powiedzieć, że do zmęczenia. Chociaż muszę powiedzieć, że dla mnie to nie jest jakieś takie męczące. O, jeszcze tutaj byśmy dodali na przykład derkacza. Derkacze też, prawda, to swoje der, 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 der. One przez całą noc potrafią tak się odzywać i sam nawet ostatnio, ze dwa tygodnie temu miałem taką sytuację. Całutką noc, po prostu od późnej nocy, bo nie wiem, czy od samego zachodu słońca do wczesnego ranka, jeszcze rankiem przy wschodzie słońca te derkacze się odzywały. Bardzo intensywnie. Także no, tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy właśnie strumieniówka. Zapomniałem, że jeszcze mam slajd, zatrzymałem się na słowiku, a zapomniałem, że jeszcze jest slajd ze strumieniówką. Ale właśnie, no, być może jest też inna tutaj teoria tłumacząca to, dlaczego akurat ta samica wybiera akurat konkretnego samca. Może dlatego, że on właśnie prezentuje swoją wytrwałość, a zatem jest bardzo wytrzymały, wytrwały, że tak bardzo długo śpiewa. I może to też jest cecha, na którą ona zwraca szczególną uwagę. Czyli nawet nie chodzi o jakość tej piosenki, ale o długość tej piosenki, prawda? Więc to jest też ciekawe. Czyli mamy no, bardzo różne strategie. Czyli przede wszystkim ta jedna to jest wykonywanie tej jednej znanej, konkretnej piosenki, jak w przypadku słowików, czy tutaj tak jak w przypadku strumieniówki, też brzęczki, prawda? I być może właśnie za to, że tak jak u słowików, za to, że on się nie pomyli, za to, że pięknie wykona tą arię, którą ona też no, zna, to jego wybiera. Natomiast tutaj może też chodzić o po prostu taką wytrwałość w przypadku strumieniówki czy brzęczki. Ale przypatrzmy się jeszcze innej strategii, która polega na tym, żeby znać pewne fragmenty, ale je urozmaicać. Czyli jest pewien jakiś taki główny, główna melodia, ale ptaki je bardzo mocno urozmaicają, ulepszają, upiększają, dodając jakieś swoje, czasami nawet zapożyczone od innych ptaków, jakieś inne dźwięki. I taki tutaj, taką taktykę stosuje kos, który rzeczywiście jest wybitnym śpiewakiem, nawet nie ruszając się z miasta, będąc bezpośrednio w mieście, otwierając tylko czasami, uchylając okno, bądź wychodząc na balkon, na taras, możemy usłyszeć te piękne śpiewy kosa. One cały czas trwają, cały czas śpiewają, mimo tego, że mamy już, co mamy, połowę czerwca, tak? Mamy dzisiaj jest 16 czerwca, połowa i cały czas te ptaki śpiewają, mimo tego, że niektóre z ptaków śpiewających już troszeczkę umilkły, tak, kosy cały czas rzeczywiście koncertują, więc warto jeszcze skorzystać z tego, bo one mniej więcej do lipca będą tak koncertowały. No a potem to już w zasadzie będziemy mieli okazję dopiero usłyszeć je w styczniu, lutym, marcu, bardziej marcu, to przede wszystkim wtedy się odzywają. No, taką taktykę stosują też szpaki, które też są bardzo tutaj kreatywne, jeżeli chodzi o wykorzystanie różnych dźwięków, bo one nawet zapożyczają z naszego świata. Kanarki również. Także to jest ciekawe, że te ptaki uczą się tego podstawowego brzmienia od swojego ojca, a potem, żeby zaświadczyć o swoich wielkich umiejętnościach, ale też i to może zaświadczyć o jego dojrzałości również, to stara się właśnie wplatać nowe dźwięki, nowe frazy. No i tutaj też jest taka ciekawostka, z racji tego, że ptaki upiększają swoje dźwięki, te swoje melodie, to okazuje się, że powstają na przykład dialekty, czyli w różnych regionach ptaki różnie zaczynają śpiewać. I może być tak, że, znaczy może jest tak, że na przykład zięba z Mazowsza możesz zupełnie śpiewać inaczej niż na przykład, może nie zupełnie, no bo my rozpoznamy, że to jest zięba, ale gdzieś tam są pewne drobne takie niuanse, które powodują, że możemy mówić już o troszeczkę zmienionym śpiewie, na przykład u zięby ze Śląska. Zresztą to taki dobry przykład, prawda, bo i Ślązacy i mieszkańcy Mazowsza jednak no, troszeczkę inaczej mówią, prawda? Więc u ptaków, jak widać, okazuje się, że to też się może wydarzyć. Ciekawe, czy też w górach jest inaczej, czy górale też mówią zupełnie inaczej, chociaż to taki chyba najbardziej znany przykład, ale wiele przecież mamy, przecież zresztą na Kaszubach, prawda, w ogóle jest zupełnie inny, prawda, nawet nazwy miejscowości są po kaszubsku napisane, także mamy w naszym ludzkim świecie na to przykład, a co dopiero w świecie ptasim. Okazuje się, że to w podobny sposób funkcjonuje. No i okazuje się też, że nie występują tylko pojedyncze jakieś frazy, słowa w tych melodiach, ale nawet i całe takie struktury gramatyczne. I tutaj też jest taka ciekawostka, że również rudziki na przykład bardzo lubią te pieśni swoje modyfikować, zmieniać. I mam tutaj taki przykład, który potwierdza to, że w różnych rejonach ptaki różnie śpiewają. Otóż rudzikom, z tego co pamiętam, chyba z Białowieży, puszczano odgłosy pochodzące z Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że te nasze polskie rudziki za bardzo nie reagowały na dźwięki tych brytyjskich rudzików, co by oznaczało, że właśnie to na nich nie robi wrażenia, że one w jakiś inny sposób się odzywają, używają może innych tych struktur gramatycznych, albo może no, można wyciągnąć też i taki wniosek, że po prostu nasze rudziki nie znają angielskiego i dlatego no, nie mogły za bardzo zrozumieć, co tamte rudziki śpiewały. Oczywiście to tylko takie żartobliwe ujęcie tego tematu, ale no, być może po prostu nasze rudziki nie emigrowały za chlebem, więc nie poznały tego innego dialektu. No bo nie wiem, czy możemy mówić o innym języku, ale bardziej o dialekcie, prawda? No ale to jest ciekawe zjawisko, że w różnych regionach ptaki różnie śpiewają, mimo tego, że my je rozpoznajemy, że to faktycznie śpiewa rudzik, ale jednak u ptaki słyszą pewne różnice. No to jest niesłychanie ciekawe. Myślę, że to jeszcze będzie tutaj badane i myślę, że to jeszcze tutaj wiele nam może powiedzieć na temat życia ptaków i też tego życia miłosnego, którym my się zajmujemy. No bo przecież właśnie dlatego mówimy o tym śpiewie, bo to przecież temu ma służyć, żeby łączyć się w pary. Ale śpiew to nie wszystko, bo pamiętajmy o tym, że również na przykład zdarzają się takie inscenizacje bądź w ogóle spektakle, tak jak tutaj upawia, co prawda gatunek egzotyczny, u nas znany głównie z jakichś parków, ogrodów, natomiast jest to też taki ciekawy przykład, jak można zaimponować samicy. No i paw nie tylko rozkłada ten swój ogon, ale również wprawia go w takie wibracje i to jest takie wrażenie, jakby te kolorowe oka tak jakby były ruchome, tak jakby się ruszały. No to też niezwykle pięknie wygląda. Ale my się zachwycamy egzotycznym dla nas ptakiem, czyli pawiem, a tymczasem można by powiedzieć, że mamy troszeczkę takiego pawia, co prawda w dużo bardziej skromnej wersji, ale jednak też pięknego, no i też nie tak kolorystycznie ubarwionego, dużo skromniej jest ubarwiony, ale też w końcu to jest nasz polski. Miejmy nadzieję, że nasz polski będziemy mogli tak mówić jeszcze przez długie lata, bo niestety bardzo szybko znikający z polskich ziem ptak, a mianowicie głuszec, który to ma też pięknie rozłożony ogon niczym wachlarz i właśnie przywabiają tym swoim ogonem, też prezentując swoje walory, samice. Natomiast też mają taki swój specyficzny śpiew. I ten śpiew składa się z takich czterech sekwencji. Mówię specyficzny, bo ciężko to nazwać śpiewem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam sobie wysłuchać to, bo w internecie na pewno można znaleźć takie odgłosy. I ciężko mówię nazwać to śpiewem. To nie jest taki śpiew jak u ptaków śpiewających, tylko jednak jest to takie dziwne odgłosy. Dla nas czasami może trochę niezrozumiałe, no ale taka jest specyfika. Znaczy niezrozumiałe. No dla nas może nieprzyjemne dla naszego ucha, tak bym powiedział. Dlaczego? Dlatego, że składają się z takich czterech sekwencji. Pierwsza to jest klapanie, potem jest trelowanie, korkowanie i na koniec jest szlifowanie, podczas którego wydobywając te odgłosy głuszec po prostu w pewnym momencie głuchnie, jak sama nazwa tutaj nam wskazuje. A zatem przez chwilę rzeczywiście on nie słyszy i to często myśliwi wykorzystywali do tego, żeby się do niego szybko zakraść, bo on wtedy nie słyszał. Co prawda wiadomo, ptaki też bardzo dobrze widzą, no ale jeżeli nie słyszy, no to wtedy łatwiej do niego jest podejść. No i oczywiście czasami właśnie wieczorem one tak tokują, ale to jest tak naprawdę dopiero wstęp do takiego prawdziwego porannego koncertu, kiedy to samce z okolicy zlatują się, wzajemnie się słuchają i podczas takiego tokowania taki samiec może powtórzyć tą swoją piosenkę, tak to nazwijmy, nawet 200 razy. No i samica wybiera sobie tego jednego, on do niej przylatuje, czy tam podchodzi, przybiega bardziej, bo to może chce zrobić szybko, prawda, jemu się śpieszy, że to właśnie on został wybrany. I no, kiedy zdarzy się na przykład taka sytuacja, że pojawi się jeszcze drugi samiec, no to wiadomo, że następuje między nimi walka. No ale w końcu któryś z tych kogutów zostanie przepędzony, któryś w końcu wygra, no i dochodzi wreszcie do tego momentu najważniejszego, czyli do kopulacji. No i tak wyglądają pokrótce właśnie te toki, które są niezwykle widowiskowe i niezwykle piękne. Głuszców, naszych głuszców, które to żyją, no niestety nie wszędzie możemy je podziwiać. Przede wszystkim Puszcza Augustowska, Roztocze, Bory Dolnośląskie, ale także i w górach, w Tatrach przecież to jest bardzo ważne. I szczególnie ważne jest to, żeby właśnie wtedy, kiedy trwają te toki, żeby tym ptakom nie przeszkadzać, bo naprawdę w Polsce no, zależy nam na tym, żeby jednak te głuszce były i nie powinniśmy ich niepotrzebnie płoszyć. A czasami schodzenie ze szlaków powoduje to, że one niestety po prostu mają problemy i no, przyczyniamy się w ten sposób do tego, że tych ptaków po prostu będziemy mieli mniej, że to będą nieudane toki, bo one będą musiały, nie będą myślały o tokach, tylko one będą myślały o tym, jak tutaj ratować własne życie. Więc tutaj pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo ważne, tu szczególnie pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego o tym wspominają i rzeczywiście zwracają na to uwagę, że turyści czasami schodzą ze szlaków i właśnie zakłócają te toki. No i mamy kolejny przykład, też taki, który jest bardzo widowiskowy, czyli bociany. Bociany, które kopulują, wtedy właściwie jest to rozpoznawalne, kto jest samcem, a kto samicą. To jest jedyny właściwie moment, kiedy możemy to rozpoznać, bo no, inaczej to one są w zasadzie bardzo, jest to bardzo trudne zadanie. W zasadzie no, samiec wygląda tak samo jak i samica, więc to jest niemożliwe. No tutaj widzimy ewidentnie, kto jest kim. Natomiast no, jak ta kopulacja się zakończy, która w ogóle swoją drogą trwa dosyć krótko, ale o tym sobie też dzisiaj troszeczkę powiemy, no to już później nie wiemy, kto jest samcem, kto jest samicą. Natomiast tutaj, żeby może nadać trochę takiego polotu, trochę takiego może romantyzmu tej całej sytuacji, tej kopulacji ptasiej, która no, rzeczywiście trwa bardzo krótko, to naukowcy nadali taki termin tej kopulacji, że to jest pocałunek kloak. No bo wiadomo, że ptaki posiadają kloakę, to już tłumaczyłem troszeczkę o tym przy okazji gadów, mówiłem dokładnie czym jest ta kloaka i tam generalnie no, schodzą się drogi układu wydalniczego, układu rozrodczego. No, wszystko to służy temu, aby no, w przypadku ptaków szczególnie jest ważne, aby zaoszczędzić kolejne różnego rodzaju organy, narządy i tak dalej, żeby było ich jak najmniej, no bo to się przekłada z kolei na masę ptaka. Dlatego to jest niezwykle ważne. Stąd też no, najczęściej właśnie u ptaków występuje kloaka, natomiast posiadanie przyrodzenia jest raczej rzadkie u ptaków, ale zaraz o tym też opowiem. Zatem najczęściej ta kopulacja to jest króciutki moment, czasami to jest dosłownie kilka sekund. Dosłownie kilka sekund. Niektórzy się zadają sobie pytanie, czy rzeczywiście ptaki odczuwają z tego jakąś przyjemność, czy to jest w jakiś sposób przyjemne. Tego nie wiemy. Ale w niektórych przypadkach domyślamy się, że pewnie tak właśnie jest. Aczkolwiek to też jeszcze jest dla nas taką tajemnicą, jeszcze trzeba byłoby to przebadać. No ale też zdarzają się takie gatunki ptaków, kiedy nie dochodzi tylko i wyłącznie do zbliżenia się do tego, jak to było powiedziane wcześniej, pocałunku kloak, czyli tego zbliżenia się kloak, tylko również jest, możemy mówić o czymś takim jak przyrodzenie, coś na kształt, bo to ciężko dokładnie tak nazwać, bo mówię, nie każdy gatunek to posiada, ale coś na kształt właśnie penisa występuje u niektórych gatunków. No i tutaj jednym z takich chyba najbardziej wyróżniających się ptaków to są ptaki blaszkodziobe, czyli przede wszystkim kaczki, łabędzie. I tutaj mamy przykład sterniczki i u tej sterniczki one akurat są pod tym względem rekordzistkami, a właściwie rekordzistami powinienem powiedzieć, bo to przecież dotyczy kaczorów. I no, u nich ten penis jest rzeczywiście bardzo, bardzo długi, ale to jest naprawdę rzecz taka dosyć rzadka. No, z tego co wyczytałem, może osiągnąć nawet długość tułowia ptaka, czyli rzeczywiście bardzo, bardzo długi. Natomiast też popatrzmy na, bo sterniczki w naszym kraju no nie występują, natomiast są też takie ptaki, które doskonale znamy, a mianowicie są to kaczki krzyżówki. Tutaj mamy oczywiście samca, czyli kaczora. To jest jedna z największych kaczek w naszym kraju. No i tutaj właściwie Mamy do czynienia również z takim czymś na kształt tego penisa, czyli taki świderek. To jest właściwie taki świderek no właśnie za pomocą tego jest przekazywane nasienie do dróg rodnych samicy. No a tutaj jeszcze mamy kolejny taki egzotyczny gatunek. Ja jeszcze o jednym blaszkodziobym dzisiaj będę wspominał, ale to w dalszej części. A tutaj mamy jeszcze kazuara, ptaki, które uchodzą w ogóle za bardzo groźne i niebezpieczne i faktycznie takie są. Są to ptaki, które no, w skrajnych sytuacjach mogą nawet zagrozić człowiekowi. Trzeba być tutaj bardzo ostrożnym. Co prawda, no wiadomo, u nas nie żyją one na wolności. Możemy je za to zobaczyć w zoo, do czego zachęcam. Jak będziemy, to proszę sobie obejrzeć, bo one robią wrażenie. To są też bardzo duże ptaki. Może na tym zdjęciu tego nie widać, ale no, potrafią tak prawie, że popatrzeć człowiekowi oko w oko. Także no, są wysokie i mogą być rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Zdarzają się przypadki, że no, były przypadki śmiertelne, że po prostu te ptaki w przypływie agresji człowieka były w stanie zabić. Ale my nie o tym, my o tym, że chociaż też tutaj w sumie można trochę powiedzieć, że też trochę takiej agresja jest wykazywana w stosunku do samicy, ale to zaraz wszystko wytłumaczę dokładnie, jak to wygląda. Ponieważ u nich w zasadzie jest to dosyć dziwne, ta kopulacja, ponieważ no, samica odwraca się do samca tyłem, i z kloaki swojej wysuwa coś na kształt takiego właśnie penisa. Także to jest dziwne, że to posiada samica. Natomiast samiec robi właściwie rzecz podobną, czyli też ma coś takiego jak właśnie tak jakby narząd kopulacyjny. I kiedy te właśnie kiedy one się zaczynają ze sobą stykać, to właśnie to, co wychodzi z tej kloaki, to następuje wtedy ten transfer, to przeniesienie i przekazanie nasienia do dróg rodnych samicy. No i kiedy już to zakończy się, ten cały proces, ta kopulacja, to z kolei samiec, który mógłby wtedy wykazać jakąś tutaj empatię względem swojej samicy, być tutaj takim no, potulnym, tutaj takim sympatycznym, miłym, to wręcz przeciwnie. Co robi? No niestety, ale daje, znaczy niestety, no dla nas, z naszego punktu widzenia, daje jej kopniaka. Nie widziałem tego nigdy, nie wiem jak to się odbywa, ale bardzo mnie to ciekawi, jaka to jest sytuacja i taki kopniak po samej kopulacji, no z naszego punktu widzenia to nic przyjemnego i nic miłego, ale taki mają zwyczaj właśnie kazuary. I wtedy każdy właściwie się rozchodzi. Ale tutaj też jest taka ciekawostka, to będę opowiadał za tydzień, bo za tydzień będę mówił o tym, jak to samce zajmują się wychowaniem młodych i opowiem, że co robi takiego kazuar, samiec kazuara, ale to za tydzień, także już teraz serdecznie zachęcam. A my przechodzimy dalej i tutaj mamy z kolei również dla nas egzotyczny gatunek, a mianowicie jest to bawolik czerwonodzioby. I bawoliki są niezwykłe. To są ptaki występujące w Afryce i one też mają coś na kształt przyrodzenia. I całkiem to nie jest mały ten narząd, bo ma mniej więcej 1,5 cm długości. A same bawoliki osiągają rozmiary mniej więcej do 25 cm, także całkiem spora długość, te 1,5 cm. I uwaga, tutaj no, to jest ciekawe, że właśnie też to wygląda, to nawet nazywane jest takim pseudopenisem i ta kopulacja, tak jak powiedziałem, u ptaków trwa bardzo krótko. Natomiast u nich okazuje się, że ta kopulacja jest bardzo, bardzo długa, bo może trwać nawet około 1,5 godziny. Także jest to niezwykle. I tutaj, uwaga, to jest akurat To wyczytałem, że tutaj dochodzi faktycznie do orgazmu i właśnie on jest niezbędny do tego, żeby nastąpiła ejakulacja. W związku z tym tutaj mamy taki przykład, że rzeczywiście dla nich to jest jakoś tam istotne i faktycznie jakieś, że ptaki rzeczywiście odczuwają z tego przyjemność, z tej kopulacji i to zostało faktycznie przebadane. Także to jest dosyć ciekawe zjawisko, muszę przyznać. Tutaj jeszcze może powiem, bo zapomniałem jeszcze wskazać, że takie coś na kształt przyrodzenia jeszcze mają, bo mówiłem o blaszkodziobych, mówiłem o kazuarach, ale jeszcze tutaj dodam strusie. Jeszcze trzeba dodać tutaj nandu i kiwi. To są właśnie takie grupy ptaków, u których występuje ten taki, no powiedzmy, penis czy pseudopenis, ale to jest jednak rzadkość w świecie ptaków. Raczej generalnie to jest, tak jak wcześniej mówiliśmy, to jest raczej właśnie zetknięcie się tych kloak i wtedy jest przekazanie, samiec przekazuje do dróg rodnych samicy nasienie. No dobrze, to idziemy dalej. I mamy jeszcze taki znany nam przykład, a mianowicie bażanty, prawda? Chociaż tutaj nie wiem, czy tu bardziej nie mówimy właśnie o takich ptakach, które mają większe ogony, takie piękne, czyli na przykład papawie chociażby, bo okazuje się, że co jest ważne dla samic? No, wydawałoby się, że może kolory, a może wielkość tych wzorów, a co ciekawe, samice bardzo zwracają uwagę na symetryczność ogona. Jeżeli ogon jest symetryczny, to tym lepiej dla samca i wtedy taki samiec ma zdecydowanie większe szanse. On się wyróżnia spośród wszystkich innych samców. No i pamiętajmy o tym, że też jakość pewnych elementów ciała świadczy o kondycji samca. I to jest bardzo częste w świecie zwierząt, bo zobaczmy, chociażby paw, którego jakość tego ogona świadczy o tym, jakie na przykład on zjada pożywienie. Czy to jest właśnie takie wartościowe pożywienie, czy raczej chodzi, prawda, i zjada hamburgery, tak, przysłowiowo. Czyli zjada takie śmieciowe jedzenie. No i to jednak, jak dany osobnik wygląda, no na to ma wpływ wiele różnych czynników, między innymi chociażby to, czy właśnie udaje mu się zdobyć dobrej jakości pożywienie, czy jest zaradny, czy jest sprawny, czasami czy jest sprawnym łowcą również, prawda, jeżeli mówimy o ptakach, czyli w ogóle zwierzętach mięsożernych, więc to wszystko tutaj mówi o jego kondycji i ta kondycja jest odzwierciedlona w jego wyglądzie zewnętrznym, a zatem jest to bardzo wyraźny sygnał dla samicy, któremu samcowi warto się przyjrzeć. Więc bardzo ciekawe zachowanie i tutaj widzimy przykład bażantów, prawda? Bażantów, ja zacząłem trochę od pawi, ale myślę, że w przypadku wielu zwierząt może to odgrywać rolę, na przykład taka symetria, czy jakaś równość, czy jakieś proporcje, prawda? No zresztą mówi się, że właśnie piękno to jest kwestia zachowania proporcji, więc no to są różne ujęcia, to jest też rzecz względna, co dla kogo jest piękne. Natomiast jeżeli samiec ma na przykład jakiś taki poszarpany ogon, prawda, to może być sygnał dla samicy, że o, to on może w takim razie daje się łatwo chwytać, czy zaczepiać innym samcom, albo chwytać przez drapieżniki. Bo skoro ma postrzępiony ogon, to pewnie go nie jeden już drapieżnik capnął, a zatem nie jest w stanie sprawnie uciekać, a zatem jest pewnie dosyć takim słabszym samcem, czyli może nie warto mu poświęcać uwagi, warto poszukać kogoś innego. No, tutaj właśnie na to zwracają uwagę samice. I tutaj też warto powiedzieć o tym, że no, jest taka hipoteza wyciągnięta, że my też, że ludzie też w pewien sposób zwracają uwagę na tą symetryczność i kiedy twarz jest ludzka, twarz jest taka symetryczna, wtedy prawdopodobnie nam się bardziej podoba. Poza tym, no może to być też przykład na to, że taki człowiek na przykład charakteryzuje się lepszym zdrowiem, czy na przykład dobrą pulą genową. W związku z tym, no, jest to tylko hipoteza, której właściwie no, nie można wykluczyć. Na razie nie ma zbyt dużo dowodów, które by to potwierdzały, ale rzeczywiście no, jest to taka ciekawa teoria, która być może właśnie rodem z świata zwierząt jest również stosowana u nas. Może jeszcze tego do końca nie wiemy i też wymaga to sprawdzenia. Ale no, muszę powiedzieć, że ciekawa teoria. I pamiętajmy o tym, że no, ptaki, samice właśnie dokonują wyboru samca po tym, jak on się zachowuje, jak on się prezentuje, jak on wygląda, jak on śpiewa. To wszystko ma znaczenie dla samic przy tym wyborze. No i właśnie to, co on robi, to jak wygląda, często jest właśnie odzwierciedleniem jego kondycji. Pamiętajmy też o, na przykład tutaj kolejny przykład, przecież jelenie, prawda, które też oczywiście wiadomo, że ryczą, wydają z siebie te bardzo niskie odgłosy podczas rykowiska, ale też przecież poroże, prawda, też jest swego rodzaju takim świadectwem tego, jak silnym, jak zaradnym, w jakiej kondycji znajduje się dany byk, a zatem to też jest sygnał dla samicy. No to dużo takich właśnie takich przykładów moglibyśmy przytoczyć. No to jest niezwykle ciekawe w świecie zwierząt. No dobrze, to idziemy dalej. I tutaj mamy ciekawy przykład. Znowu wracamy do kosa. Dzisiaj o kosie już mówiłem, ale tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć o takim ciekawym zachowaniu godowym kosów. Były wykonywane badania na Uniwersytecie Szczecińskim. No i co się okazało? Kosy zostały przebadane, jeżeli chodzi właśnie pod względem dobierania się w pary i okazuje się, że właściwie samice prawie zawsze mają partnera, ale samce już nie zawsze. I okazuje się, że samica na przykład nawet toleruje to, że może być tą drugą taką, powiedzmy, mniej ważną samicą dla danego samca. Może być właśnie taką kolejną jego, nie tą pierwszą, jedyną wybraną, ale tą taką drugą, dodatkową. No bo no, one rzeczywiście, te samce, dosyć mocno zabiegają. Natomiast u samców faktycznie tych singli jest dużo więcej, ponieważ no, samica nie za bardzo chce wybierać takiego, który nie ma za bardzo terytorium, prawda? Albo no, jeszcze nie jest tak pięknie wybarwiony, albo też i niezbyt pięknie śpiewa. To wszystko, te cechy się nabywa z czasem, prawda? Z czasem można sobie wywalczyć terytorium, można się pięknie wybarwić oraz można się nauczyć pięknie śpiewać, to co wcześniej już mówiłem. I okazuje się, że te cechy są bardzo ważne i na to zwracają uwagę samice. No więc rzeczywiście łatwiej jest być singlem kosem, samcem, niż singielką panią kosową. Okazuje się, że jednak samice są, rzadko kiedy są singielkami, a samce zdecydowanie częściej. No, tutaj niektórzy się śmieją, że dlatego, że są, niektóre zaczynają jako żółtodzioby, no ale trzeba pamiętać o tym, że rzeczywiście no, na początku są tymi żółtodziobami, ale co ciekawe, kosy później też zostają żółtodziobami, bo te żółte dzioby się bardzo wyróżniają. Czyli takim młodym kosem za bardzo samice się nie interesują. On musi trochę dojrzeć i dopiero wtedy może liczyć na zainteresowanie samic. No ciekawe też takie zjawisko, dobrze to zostało przebadane. No i tutaj wiadomo, że takim jednym z najważniejszych symboli jest oczywiście tych symboli miłosnych i wydaje mi się, że chyba w całym świecie zwierząt nie ma bardziej dobitnego symbolu miłości, jak właśnie łabędzia, szczególnie łabędzie, które w charakterystyczny dla siebie sposób wyginają swoje szyje i kiedy dwa łabędzie do siebie podpłyną, to powstaje kształt serca. No, to jest też taki niezwykły symbol i ludzie bardzo chętnie go podchwycili, dlatego też często się mówi o tym, że też często łabędzie są symbolem wierności, ale to też nie do końca tak jest. To znaczy, rzeczywiście u niektórych faktycznie ta wierność jest w dosyć dużym stopniu zachowywana, ale są takie, u których może niekoniecznie. No, przy tym momencie, no zresztą też ja właśnie muszę dopowiedzieć, nie bez przyczyny też ta fotografia właśnie stała się tą naszą tutaj, od której zawsze zaczynamy wykład każdy o miłości w świecie zwierząt, no bo jest taka bardzo ładna, charakterystyczna i świadcząca o miłości. No i też dlatego właśnie takie zdjęcie wybrałem. Ale wracając do samego rytuału godowego łabędzi, co one takiego robią? No, kiedy zbliżą się do siebie, to wbrew pozorom wydają dźwięki, bo przecież mamy do czynienia z łabędziem niemym, który tutaj jest na zdjęciu. I te łabędzie nieme wcale nie są nieme, tylko wydają odgłosy. Zresztą, kto za blisko podszedł kiedyś do łabędzia, to pewnie usłyszał, że one tak potrafią charczeć, potrafią syczeć, więc one wydają pewne odgłosy takie mające nas zniechęcić, żebyśmy się odeszli, oddalili. Ale względem samych siebie też wydają odgłosy, bo na przykład chrząkają, klekotają, czyli no, dobitny przykład na to, że jednak one wcale nie są niemymi zwierzętami. No i tutaj rzeczywiście one okazują sobie, moglibyśmy powiedzieć, pewną czułość, bo dotykają się głowami, szyjami. No i to wygląda tak, jakby faktycznie ta miłość gdzieś tam była zawieszona pomiędzy nimi i tutaj wręcz budziła się między tymi dwoma ptakami. Natomiast, no wiadomo, że zwieńczeniem tego momentu jest oczywiście kopulacja, która trwa w przypadku ptaków bardzo krótko, tak jak to wcześniej wspominałem. Czasami ta kopulacja u ptaków to jest, uwaga, czas wynoszący sekundę, dwie. Ja widziałem wielokrotnie, jak ptaki kopulują, no to naprawdę to jest czasami policzy się raz, dwa, trzy i już w zasadzie samiec zszedł z samicy. Także to jest bardzo, bardzo króciutki momencik, chociaż tak jak wspominałem, na przykład o bawoliku są też i wyjątki. No i oczywiście tutaj mamy do czynienia z tym, że samiec, wiadomo, wskakuje na samicę i do jej kloaki wprowadza ten swój narząd kopulacyjny, i tutaj wspominałem, że u kaczek jest właśnie taki świderek, i u łabędzi również, tak? Też ptaki blaszkodziobe, a zatem też jest ten świderek. I po tym właśnie świderku, po tym narządzie spływa nasienie do dróg rodnych samicy. No i potem z kolei, jak już to nastąpi, to dumnie łabędzie sobie pływają. Czasami jest tak, że każdy wtedy po tej kopulacji rozchodzi się w swoją stronę, jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło i tyle. Natomiast tutaj rzeczywiście te ptaki demonstrują swój taki związek, swoją tą miłość, tak jakby chciały zaakcentować, chciały tak jakby pokazać się całemu światu. No, różne są te zachowania. A tutaj mamy z kolei sójki, ptaki bardzo nam dobrze znane z różnych miejsc, w różnych miejscach występują, bardzo głośne, często je możemy bez problemu usłyszeć. I sójki były przebadane, też bardzo inteligentne zwierzęta, więc pewne zachowania można badać. I tutaj okazuje się, że było na przykład wykonywane takie badanie mające na celu sprawdzić to, czy samiec faktycznie dobiera, czy stara się poprzez różnego rodzaju smakołyki udobruchać swoją wybrankę, i faktycznie tak jest, bo okazuje się, że kiedy on się dowie, co ona lubi zjadać, to jej zaczyna przynosić te właśnie, takie właśnie produkty spożywcze, a jednocześnie sam może niekoniecznie to lubić, ale no, przynosi to dla niej, a zatem widzimy, mamy do czynienia z czymś takim jak takie poświęcenie względem drugiego ptaka i no, chęć jego właśnie zadowolenia, więc bardzo ciekawe zjawisko. I tutaj samiec właśnie stara się o to, żeby samiczka dostała to, czego aktualnie potrzebuje, to, co akurat chce i to, co jest zgodne z jej upodobaniami. A tutaj znowu mamy taki egzotyczny przykład, ale pomyślałem, że warto o nim powiedzieć, bo też, chociaż właśnie, flamingi też zaczynają się pojawiać. Były już stwierdzenia nad Wisłą, także warto rzeczywiście zwracać uwagę, warto rozglądać się, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, ponieważ no, jednak są to ptaki, które nam się kojarzą bardziej z południem, ale pamiętajmy o tym, że klimat się jednak ociepla i dużo ptaków, i nie tylko ptaków, mnóstwo innych zwierząt, które żyją żyje na południu, coraz chętniej do nas dociera, do naszego kraju, po to, żeby tutaj po prostu żyć i znaleźć swój taki areał do egzystowania. No i to się przesuwa oczywiście, te granice się często przesuwają. No i z tym mamy do czynienia, bo chociażby Czapla Biała, prawda, która kiedyś, ja pamiętam, jak byłem chłopakiem, zaczynałem się dopiero interesować troszkę więcej ptakami, czytać, chodzić w teren, to pamiętam, że wielką atrakcją było to, jak się spotkało Czaplę Białą. A dzisiaj Czaple Białe są właściwie na terenie Warszawy, można je tutaj obserwować i jest ich bardzo dużo. Także to jest taki dobitny przykład, że faktycznie te zmiany następują i ocieplający się klimat powoduje, że więcej gatunków do nas też no, zaczyna tutaj funkcjonować, żyć, ale też pamiętajmy o tym, że to ma też z kolei odwrotne konsekwencje, czyli część z gatunków może po prostu zaginąć i czy zaginąć, po prostu ustąpić, tak? I już tutaj u nas nie będzie występowała, bo te warunki tak mocno się zmienią. No ale to tylko tak na marginesie. Chciałem powiedzieć o tych flamingach. A co one takiego robią? No bo raczej takich zachowań godowych raczej nie zobaczymy u nas w naszym kraju. Na razie zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Póki co, jeżeli chcemy, to musimy gdzieś na południe się udać. No i okazuje się, że te ptaki się koloryzują, czyli one nadają swojemu ciału swoistą barwę. Wiemy, że to jest taki kolor, no ja mi to ciężko się wypowiadać na temat koloru, taki czerwonawy, trochę różowy, malinowy, no mniej więcej coś takiego. I te flamingi wytwarzają ten kolor, to jest efekt pozyskiwania pożywienia. To jest wynik po prostu spożywania pożywienia bogatego w karotenoidy. I te karotenoidy zawarte są na przykład w różnego rodzaju glonach, które spożywają flamingi, albo na przykład małych stawonogach. No i oczywiście im ptak jest bardziej odżywiony, znowu wracamy do tego, o czym dzisiaj mówiłem, prawda? Im bardziej ptak odżywiony, im w lepszej kondycji, tym ma bardziej intensywny kolor. No ale tutaj jest jeszcze jedna sprawa, też dosyć istotna, bo te ptaki się same namaszczają tym kolorem. To nie jest tak tylko, że one się najedzą i ten kolor się sam pojawia, tylko trzeba tym, że tak powiem, takim smarowidłem się wysmarować. To jest oczywiście taka wydzielina z gruczołu kuprowego i ona ma ten taki zabarwiony na ten malinowy, różowy kolor. Taką ma barwę i właśnie tym trzeba się posmarować. No ale wiadomo, że nie można tego zrobić tak byle jak, ponieważ no wtedy też jak ktoś to zrobi trochę tu, trochę tam, no to i nie postara się za bardzo do tego, tak się wymarzę byle jak, no to też oczywiście raczej nie zwróci uwagi partnerki. No ale to jeszcze też nie koniec, bo okazuje się, że tutaj trzeba też zatańczyć. Taniec też jest obecny w świecie ptaków. Tutaj chyba najbardziej takimi tańczącymi gatunkami, to są przynajmniej w naszej strefie klimatycznej, tak mi się wydaje, to są żurawie. One rzeczywiście ze sobą tańczą, tak to możemy określić. Natomiast są jeszcze inne gatunki, bardzo dużo egzotycznych gatunków, po prostu tańczy, wykonuje takie specyficzne tańce godowe. No ale okazuje się, że flamingi również to potrafią, tylko tyle, że one się gromadzą w takie grupy taneczne i w tych grupach tanecznych obowiązują pewne układy choreograficzne, kiedy to na przykład one podnoszą skrzydła, prawda, jakby salutowały tymi swoimi skrzydłami i prezentują w tym czasie również swoje lotki, prawda? Te lotki im piękniej ubarwione, tym bardziej będą zwracały uwagę samic. No i tutaj w tym tańcu również wyciąga się na przykład skrzydło i dochodzi do takiego rytmicznego marszu, ptaki się kołyszą na przykład szyją, także jest faktycznie prawdziwy układ choreograficzny. No i samice się oczywiście przypatrują temu wszystkiemu i wybierają tego najlepszego samca. Ale co ciekawe, one też się kołyszą, też chodzą w takich grupach i właśnie wypatrują wtedy tego najlepszego samca. Bardzo ciekawe, takie grupowe tańce, możemy powiedzieć. No i tutaj warto się rzeczywiście postarać, no bo drugiej szansy w ciągu roku nie będzie, także to jest jeden, jedyny moment. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że flamingi jednak są monogamistami, także łączą się w pary na sezon lęgowy, a zatem no, najbliższa okazja, jeżeli się uda dotrwać, prawda, bo to zawsze też przez dylemat. Jeżeli się uda dotrwać, to dopiero będzie oczywiście za rok. No i potem już następuje, wiadomo, kopulacja, ale ta kopulacja już nie jest tak bardzo widowiskowa, jak całe to zjawisko tańczenia takiego wzajemnego, no bo tak jak powiedziałem, tutaj tak tańczą samce dla samic, ale te samice też w taki sposób taneczny trochę przyglądają się samcom. I jeszcze na koniec mam taki bardzo ciekawy przykład, a mianowicie wodniczka. Tutaj jest na krzaczku, siedzi sobie wodniczka, no i tutaj one mają bardzo takie barwne życie seksualne, ponieważ one no rzeczywiście są tutaj bardzo takie odmienne od wielu różnych gatunków ptaków, ponieważ u nich generalnie panuje promiskuityzm, czyli właściwie każdy może z każdym i jedynym ograniczeniem jest tylko zapewne ramy czasowe, prawda, no bo w danym okresie lęgowym, oraz wydolność organizmu i to jest w zasadzie jedyne, co ogranicza. No i wiadomo, no mogą to być jeszcze jakieś inne czynniki typu, nie wiem, jak na przykład jakiś drapieżnik będzie w okolicy, prawda, no to wiadomo, że też będzie w pewien sposób ograniczał, tak? No ale zasadniczo tych czynników ograniczających nie ma tak wiele, czyli tutaj bardzo niewielka liczba ptaków, no bo mówmy się, w ogóle ich nie ma dużo na świecie, prawda? To muszą właśnie starać się jak najwięcej ze sobą kopulować. I tutaj jeszcze tylko dodam, że kiedyś wodniczki zamieszkiwały prawie całą Europę, bardzo duży fragment tej Europy, tam gdzie były bagna, ale wiadomo, że, no bo one są związane nierozerwalnie z bagnami, ale wiadomo, że bagna były osuszane, był kiedyś taki trend. Dzisiaj już tego się wstydzimy, tych dawnych czasów, że te bagna były osuszane, że ludzie się ich pozbywali. Dzisiaj wręcz przeciwnie, staramy się, żeby tych bagien było dużo, bo wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, jak one są cenne i jak ważne. Natomiast wodniczki występują właściwie w Polsce, Ukrainie, Białorusi. Tutaj rzeczywiście te kraje są dosyć istotne dla wodniczki. U nas żyje ich najwięcej i uwaga, ponad praktycznie no 1/4 całej światowej populacji wodniczek, a to jest kilkanaście tysięcy par tylko, żyje właśnie w Polsce, a też takim jednym z najważniejszych miejsc to są oczywiście bagna biebrzańskie. No i tutaj jest taka ciekawostka, ponieważ u wodniczek następuje, tak jak powiedziałem, one tutaj są przedstawicielkami promiskuityzmu i wygląda to w ten sposób, że, aha, jeszcze może powiem o przystosowaniach samców, bo to jest też ciekawe, że samce, u samców jądra są bardzo, bardzo duże i bardzo ciężkie, ponieważ, uwaga, stanowią 1/4 masy ciała całego ptaka. Także to jest naprawdę bardzo dużo. Też tutaj mamy do czynienia z długą kopulacją, czyli jak widzimy, są pewne wyjątki. Nie zawsze kopulacja trwa 1, 2, 3, 5 sekund, tylko można liczyć ten czas kopulacji nawet w minutach. I tutaj również mamy podobny przykład jak u bawolika. Mówiłem, że nawet 40 minut i tutaj 40 minut również wytrzymują wodniczki. No i taki samiec może kilka razy nawet oddawać nasienie podczas tej kopulacji. No i kiedy te ptaki już odlecą, no to w zasadzie nie interesują się ani partnerką, ani tymi swoimi dziećmi. Właściwie wszystko pozostaje tylko i wyłącznie na głowie samicy. Ale samica nie kończy swoich tutaj prób jeszcze kopulacji, bo ona dalej jeszcze próbuje, szuka również jeszcze kolejnego samca, żeby znowu jeszcze kopulować, prawda? Czego efektem może być jeszcze kolejne jaja zapłodnione przez już innego samca. No, ciekawe jest, co się dzieje, kiedy tak wszystkie te wodniczki sobie latają, kiedy znowu się trafi ta sama para, czyli już raz kopulowała ze sobą. Ciekaw jestem, czy po raz drugi również czy powtarzają tą kopulację. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale myślę, że chyba jakoś wodniczek raczej to chyba szczególnie nie interesuje. Po prostu wykorzystują ten bardzo krótki czas godowy na to, żeby jak najwięcej razy ze sobą kopulować i żeby przekazywać to nasienie, czy tam odbierać w przypadku samicy. No i tutaj jest jeszcze takie jedno pytanie. Naukowcy sobie zadali takie pytanie, a dlaczego wodniczki sobie na to pozwoliły? Dlaczego u nich właśnie jest tego typu model? No i okazuje się, że dwóch ornitologów, jeden niemiecki, drugi brytyjski, przebadali ten temat, no i jest odpowiedź na to pytanie. Otóż okazuje się, że wodniczki zamieszkują faktycznie bardzo żyzne tereny, bardzo też obfite, tam gdzie żyzne tereny, tam jest bogactwo pożywienia, a zatem to pozwala matce bez jakiegoś wielkiego, może nadmiernego albo porównywalnego z innymi ptakami, bez jakiegoś takiego wybitnego wysiłku, pozwala wykarmić młode bez samicy ojca, a zatem okazuje się, że tam, gdzie jest obfitość różnego rodzaju zasobów, tam samice mogą sobie pozwolić na pewnego rodzaju niezależność, że samiec jest im niepotrzebny i one same sobie wystarczają, same sobie mogą poradzić z odchowaniem młodych. No to jest ciekawa odpowiedź na to pytanie, muszę powiedzieć. Natomiast no rzeczywiście jest w tym dużo prawdy, bo jakby na to nie patrzeć, rzeczywiście te bagna są bardzo zasobnymi terenami w pożywienie. No i to by było w zasadzie na tyle, co chciałbym dzisiaj przekazać, jeżeli chodzi o tą miłość w świecie ptaków. Tego jest zdecydowanie więcej, ale ja wybrałem takie kilka takich ciekawych przykładów. Natomiast teraz jeszcze tylko zerknę na czat. No, to rozmnażanie ptaków teraz oczywiście jeszcze trwa. Mamy cały czas sezon lęgowy, który trwa od 1 marca do 15 października. Zatem jesteśmy właściwie w samym rozkwicie. Dużo jeszcze ptaków siedzi na jajkach, dużo jeszcze ptaków właśnie wychowuje młode. Ten tytuł, to ja właśnie nie pamiętam, czy... Ja pamiętam, że gdzieś o tym czytałem, natomiast nie wiem właśnie, czy tak brzmiał ten tytuł. Chyba inaczej brzmiał ten tytuł. Też właśnie w książce poświęconej o miłości zwierząt. Ale ja wydaje mi się, że coś zmieniłem, także to nie jest dokładnie ten sam. Tak, a o Gowronie rzeczywiście mówi się, że to profesor, bo on tak bardzo dostojnie chodzi. No to jest dobre pytanie, dlaczego akurat kruka nie ma w miastach? Ja nie wiem, dlaczego kruki. Znaczy, bywają miasta w Londynie, prawda? W Londynie na przykład żyją faktycznie kruki, ale u nas w Polsce ja się nie spotkałem jeszcze. To znaczy, powiem tak, bywają, ale nie w ścisłym centrum, prawda? Tutaj pod Pałacem Kultury, no to nie spotkamy kruka, ale na obrzeżach Warszawy kruki jak najbardziej są. Ja widywałem, także... Zresztą, przepraszam, z tego co wiem, to nie wiem jak w tym roku, ale wiem, że był też lęgowy na przykład w Parku Łazienki Królewskie, także... Tam one też czasami występują, no ale nie są tak popularne, tak? Czyli mogą występować w miastach, ale nie są tak popularne jak chociażby gawrony czy kawki. No i sroki, wiadomo, i wrony, bo to wrony to chyba są najbardziej popularne, ja to wszędzie widzimy. No niestety, tak, widziałem takie sytuacje, że na przykład gołąb nie uciekł przed samochodem i został właśnie rozjechany. Tak, i rzeczywiście no, to takie bardzo przykre są obrazki. No odpowiednikiem u nas raczej pawia, to jest pewnego rodzaju pokrewieństwo, prawda, między tymi ptakami, bo i tutaj, znaczy jak mi się wydaje, tutaj nie chcę też błąd wprowadzić, ale rzeczywiście no, pewne podobieństwo jest chociażby ze względu na ten ogon charakterystyczny, czyli u głuszca i u pawia. O ssakach to będzie już niedługo, w lipcu będzie o ssakach. No, kto nie lubi głosu kosów? Pewnie, że tak. Oczywiście, kosy to są piękne ptaki i fantastyczni śpiewacy. Tak, samiec jest u kosa czarny, a samica jest taka brązowawa. No, ptaki potrafią niektóre być bardzo inteligentne, szczególnie krukowate. Może kiedyś właśnie trzeba będzie zrobić o krukowatych jakiś wykład, bo to by było też bardzo ciekawe. A czemu zaczepiają ludzi głuszce, jak się jedzie na rowerze? To tego nie słyszałem o takich sytuacjach. No toki, no to właśnie te zachowania godowe. No generalnie to są takie ptaki, no głuszec jest rzeczywiście duży, cietrzew jest mniejszy, ale są faktycznie spore, no takie wielkości, no, głuszec jest nawet większy niż od takiej zwykłej kury, natomiast cietrzew no, jest w miarę porównywalny, natomiast głuszec jest rzeczywiście duży, to jest duży ptak. Tutaj odnośnie kobiet i mężczyzn, to nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, dlaczego tak akurat jest. Tak, i tu samiec kazuara się opiekuje młodymi, ale to będę opowiadał na kolejnym naszym wykładzie. Czy do bąkojada coś żyje u nas podobnego w Polsce? Nie znam, nie przychodzi mi nic do głowy. W sensie z tego zwyczaju, tak, bo one faktycznie przylatują do dużych ssaków i wyjadają z nich różnego rodzaju tam owady, ale nie znam takiego przykładu u nas. No, kazuar jest rzeczywiście wysokim ptakiem i może być w wysokości mniej więcej dorosłego człowieka. To znaczy, no jest to, tą głowę ma naprawdę wysoko, także prawie można mu popatrzeć tak oko w oko. No, zależy też od naszego wzrostu, prawda? Jaki my mamy wzrost, ale zasadniczo no, dużo ponad metr, 1,5 metra to spokojnie on tak sięga, także można mu popatrzeć. Zresztą, no, w zoo pamiętam, widziałem z bliska, także no, robi to wrażenie. A rykowisko to jest po prostu okres godowy jeleni. Znaczy, najbardziej z miłością to kojarzą się jednak łabędzie, one są takim symbolem. Natomiast flamingi chyba już mniej, ale może nie wiem, ze sprawą tej swojej barwy pięknej, może dlatego też mogą być tutaj kojarzone z tą miłością. O bezkręgowcach to jest cały odcinek, także zapraszam, bo tam właśnie też opowiadałem o tym właśnie, jak u nich to wygląda. Także zachęcam, kilka odcinków wcześniej, chyba część piąta, jeśli dobrze pamiętam, albo czwarta, jakoś tak, to wtedy właśnie będzie. Wtedy właśnie opowiadałem o bezkręgowcach, ale to było bardzo dawno temu, bo mieliśmy długą dosyć przerwę w tym całym cyklu. No, raczej nie. Żółw błotny to raczej nie będzie tutaj odpowiednikiem żadnego krokodyla. O kolibrach tutaj nie wiem, to nie będę się za bardzo wypowiadał. No dobrze, to w takim razie dziękuję serdecznie za ten dzisiejszy wykład. I cóż, zapraszam na kolejny, a na kolejnym z kolei, na kolejnym zajmiemy się. Oczywiście będzie też miłość w świecie ssaków, jasne, że tak, ale będzie też po drodze, jeszcze przed, mamy Dzień Ojca, a z racji z Dnia Ojca chciałbym opowiedzieć o troskliwych ojcach. Także już dzisiaj serdecznie zapraszam. A za dzisiaj dziękuję, do widzenia i do zobaczenia. Thank you.